Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra. Czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
11 minut dzieli nas od godziny 19. No to zapowiadana rozmowa z Czesławem Czernickim, byłym trenerem obu lubuskich żużlowych zespołów, którego ostatnim klubem w karierze szkoleniowej była właśnie Gorzowska Stal jeszcze do 2011 roku. Czesław Czernicki ocenia wczorajszy mecz w Zielonej Górze, ale rozmawiamy z nim także o sile Falubazu i problemach Stali oraz o kolejnym meczu Zielonogórzan w Lesznie. Na początek jednak wczorajsze derby.
Panie trenerze, pan się spodziewał tak szczerze troszeczkę, no jednak mimo wszystko więcej emocji, a szczególnie takiej bardziej wyrównanej rywalizacji w tych wczorajszych derbach?
Były to 99. derby, no nie pamiętam wszystkich, no, bo byłem trochę za mały wtedy, kiedy to się wszystko rozpoczynało, ale między gdzieś w otchłani pamiętam, jakie to miało znaczenie dla naszego regionu lubuskiego, dla Zielonej Góry, dla Gorzowa i okolic, i miałem tą świadomość, że to zawsze były przy różnych, nawet w sytuacji, kiedy zespoły jeździły w różnych klasach rozrywkowych, były to nieprzewidywalne emocje i nieprzewidywalne wyniki. To jest po pierwsze. I zawsze emocje dostarczały, już nie chcę być tutaj powtarzać, wielu moich znakomitych przedmówców. Wnosiły coś nowego dla naszego regionu, nowe odczucia, ale no wiadomo, ten rok jest no, rokiem tragicznym. Jeszcze ten ostatnie doniesienia o sytuacji, o takim, można powiedzieć, nowym ognisku epidemii w naszym województwie, to też w jakiś sposób przytłoczyło te emocje, a z drugiej strony szczególny dzień z racji tych i wczorajszych pięknych wyborów, prawda? Ale te wybory mogły być okraszane znakomitym widowiskiem, chociaż było to znakomite widowisko.
Kilka biegów mogło się podobać.
Było to znakomite widowisko, a czy się spodziewałem i czego się spodziewałem? Spodziewałem się zdecydowanej lepszej postawy gorzowian z racji tego, że po tym ostatnim meczu i tych perturbacjach, czy dalej będzie mecz, czy nie i czy będzie zwycięstwo przyznane, co tu dużo mówić, do tego momentu, kiedy nastąpiła awaria, była to znakomita postawa gorzowian, bo prowadząc i wygrywając z Włókniarzem Częstochowa, to wiemy bardzo, bo to jeszcze pamięć nie jest ulotna, co Częstochowa zrobiła w Zielonej Górze z nami, prawda? Z Falubazem. A z drugiej strony trzeba pamiętać, że co zrobił wczoraj w pierwszej odsłonie niedzieli wyborczej, co zrobił Motor Lublin w Częstochowie. I tym bardziej zasiadałem do tego meczu z wielkimi nadziejami, że to będzie, tak jak przewidywałem, znakomity mecz. I był to znakomity mecz i w waszych, panie Kubo, relacjach, z tego względu, że to był taki tor, na który się powinno jeździć. I jakby taki tor, można powiedzieć, był 2 tygodnie wstecz, czy 3 tygodnie wstecz, kiedy był ten mecz odwołany z Częstochową, a wiem, jaka była pogoda, bo praktycznie całe teraz swoje dorosłe, emerytalne życie spędzam na dworze, na gospodarstwie i wiem, jakie były opady deszczu, a trochę się znam na uprawie ziemi, no to były znakomite warunki i mówię, no kurczę, to są znakomite warunki na przygotowanie toru, bo nie było ulew, nie było ciągłych opadów. A tu naraz, kropka, mecz odwołany. I wracając do tego meczu, a mecz odwołany był na rękę dla Włókniarza Częstochowa. Jak się skończyło, to wszyscy dobrze wiemy. A wczorajszy, znakomity tor, znakomite przygotowanie. Zielonogórzanie po tamtym meczu popracowali sobie w też były siąpiący deszcz, po południu trenowali w deszczu. Chwała im za to, ale to nawet dobre to jest po herbacie, ale na pewno to zaprocentowało. I mogło się to podobać, te wyścigi, dlatego, że były wyścigi, a nie jazda gęsiego. Od początku zawodów i na pewno to zaskoczyło gorzowian, bo gorzowianie mając tą sytuację praktycznie, no nie wiadomo jak się rozgrywki, we wszystkich można powiedzieć spekulacje, nie wiadomo jak się rozgrywki mogą skończyć, bo dopiero się zaczęło, a już głośno się mówi, eksperci z różnych mediów mówią, jak ewentualnie jakby nasilenie epidemii nastąpiło, w jakich okolicznościach zakończy te rozgrywki, dlatego tak ważny, ekstremalnie ważny jest każdy mecz, każde zwycięstwo, każdy remis.
Ten wczorajszy mecz to można na dwie fazy podzielić. Ten początek, dominacja Zielonogórzan, potem druga część lepsza ze strony Stali. Wiadomo, że już tego wyniku nie dało się dogonić, ale właśnie dwie fazy, czy może jeszcze by pan bardziej to jakoś podzielił?
Panie Kubo, wielokrotnie rozmawiałem z panem o przygotowaniu zawodników do takich meczy. Pytanie jest jedno, czy zawodnicy są przygotowani na cały mecz, czy sprawdzają takie czy inne ustawienia na pierwsze początkowe biegi, a później zaczynają się gubić. całkowicie. Zielona Góra znakomicie rozpoczęła, praktycznie 2/3 meczu było pod kontrolą, znakomitą kontrolą Zielonogórzą. Tylko pytanie później, co się stało w Zielonej Górze, że tak łatwo oddali pola. Na pewno chwała dla Gorzowian, dlatego że podjęli, tak jak Staszek Chomski powiedział w wypowiedzi, podjęli ryzyko. Tylko mając ten nóż na gardle, w jakiej sytuacji jest Gorzów, takie ryzyko, moim skromnym zdaniem, trzeba było podjąć od początku meczu, mając na uwadze takich zawodników, jakich w zespole Stal ma, którzy potrafią na takim właśnie torze jeździć i tak im to pasuje. I tu jest kwestia była tylko i wyłącznie, że zaryzykowali źle, ale w drugą stronę. Dopiero później się skorygowali to i zrobił się wynik. I jeszcze lepsze zawody zrobiły się, no można powiedzieć, w 1/4 odsłonie tego meczu od 10 wyścigu.
No właśnie, panie trenerze, jak to jest z tymi ustawieniami? Czy ten margines błędu jest tak niewielki, że można się naprawdę pomylić, no i później się przejeżdża właśnie na końcu stawki, ten wynik jest niekorzystny?
Jeżeli zawodnicy no, przygotowują się na start, wiadomo, że zielonogórski tor jest nie mniej techniczny niż gorzowski. Moim skromnym zdaniem podobne są te tory z racji usytuowania pola startowego dojazdu do pierwszego łuku i całej prostej w zacienieniu. I tam jest zawsze jest, teraz mogę filozofować, kiedy 9 lat jestem po swoim pięknym okresie trenerskim. I tam są całkowicie inne warunki i te warunki się również zmieniają w trakcie meczu, nawet ten drugi łuk się zmienia w trakcie meczu sytuacji, bo tam jest zacienienie, następuje zacienienie, zachód słońca. Jeżeli tam się podleje wody, to wiadomo, że tam się robi tor zdecydowanie przyczepniejszy. W Zielonej Górze we wczorajszym dniu znakomicie chodził pierwszy łuk, bo pierwsze znakomite biegi Waculika i Dudka po dużej bandzie, po orbicie, czy po płocie, jak to w żargonie żużlową się rzeczy.
A gorzowianie mieli słabe starty na początku.
No bo nie mogli wyjechać, bo poszli w drugą stronę. Nie mogli z tego startu tak wyjechać, bo to tam było tak, jak gorzowianie też i lubią, tak i w Gorzowie onegdaj bywało. Tak jak Rysiu Rochlewicz mówi, że ja robiłem ciężką plastelinę z wielkiego pieca glinowego.
Panie trenerze, a Falubas wczoraj był monolitem, tak jak ostatnio we Wrocławiu? Był po prostu drużyną, takim teamem, wszyscy razem?
Tak, to mnie zbudowała ta postawa zielonogórzana we Wrocławiu, bo tam naprawdę jest ciężko jechać. Ciężko, bo Wrocław tworzy naprawdę znakomity zespół i przy tych, można rzec, jeszcze transferach i niedopowiedzianej sytuacji z Drabikiem, no to tworzą autentyczny monolit, jeszcze swój tor, a zielonogórzanie, no można powiedzieć, tam zielonogórzanie nie zaryzykowali, bo kalkulowali, że lepszy jest remis niż pójście na ryzyko i ewentualnie wygranie meczu. Ale chwała jest za to i trzeba pogratulować nie tylko wczorajszego występu w Zielonogórze, ale tydzień temu znakomitego występu we Wrocławiu.
Panie trenerze, a jak to jest z tymi limiterami obrotów? Bo gorzowianie tak, słuchajcie, trochę narzekają, że mają z tym problemy, żeby to wszystko ustawić, jakoś tam dostroić. A pana zdaniem, po co tak naprawdę te limitery wprowadzili? Co to ma zmienić w Ekstralidze?
Panie Kubo, naprawdę wielu ekspertów się wypowiadało. Nawet ci, którzy wprowadzali, nie są przekonani do tego, co to ma dać. Na pewno ma dać jedno, że zabija się żużel, bo wiadomo, w jakich warunkach się jeździ na torze i wtedy te limitery, kiedy się wprowadza, no to osłabia się zdecydowanie moc silników.
Właśnie sama jak nazwa limiter, to coś ogranicza, tak?
Tak, osłabia i zmniejsza moc silnika, a moc silnika w sytuacji, kiedy jest tor inny niż twardy, niż pole, można powiedzieć, do tenisa stołowego, no to jest całkowicie inna rzecz i wtedy wymaga to czasu na autentyczne dostrojenia tego czasu w tej odsłonie, bo nie wiadomo, czy liga ruszy. Trzeba było na nowo przygotowywać się w całkowicie innych warunkach niż to, co było w marcu, kiedy zazwyczaj przygotowuje się do sezonu. Sprawdza się to w dużej ilości treningów, w meczach sparingowych.
Ja sobie przypominam taką sytuację, jak jeszcze kilka sezonów wstecz, to był problem z tymi tłumikami nowymi. Niektórzy też sobie z tym nie radzili. Ma pan wrażenie, że jest trochę podobnie teraz z tymi limiterami?
Zdecydowanie tak, a nie tylko z tłumikami, ale jeszcze wcześniej, kiedy przyłapałem Pera Janssona na częściach tłumików, gdzie był regulamin dotyczący rury łączącej kolanko tłumika z układem wydechowym. Ale to tak na marginesie, ale jest to związane przede wszystkim z szukaniem tego, co jest już dawno jasną rzeczą w przypadku motocykli i silników żużlowych. Są to bardzo proste silniki i nie trzeba tam nic autentycznie dłubać, bo im więcej wprowadzamy takich czy innych rzeczy, dochodzi do tego, że i zawodnicy kombinują w silnikach, wprowadzając takie czy inne zabronione rozwiązania, czy też w podzespołach, takich jak między innymi tłumiki. No, tutaj też mieliśmy na przykład Krzysia Kasprzaka, prawda?
No właśnie, a z Krzysztofem Kasprzakiem to Stalby wczoraj sobie trochę lepiej poradziła, bo tak mam wrażenie, że trochę kontrowersji wokół właśnie tego, że Krzysztof Kasprzak nie pojechał, tam podobno jakiś, nie wiem, czy jakiś konflikt, czy tak to można wprost nazywać, ale chyba trochę się tam poróżnili w pewnych kwestiach, jeżeli chodzi na linii zawodnik klub.
Na pewno kontrowersje zawsze się pojawiają wtedy, kiedy mecz jest przegrany ewentualnie i jeszcze, bo to nie jest wysoka porażka, 10 punktami, wtedy zaczyna się szukiwanie, a co by było gdyby. Staszek podjął taką decyzję, chwała mu za to. Wiadomo, że Krzysztof był predysponowany do innej roli w zespole, nie do palacza.
Ale jednego z liderów.
Jednego z liderów. I wczoraj w przypadku Gorzowa zabrakło jeszcze takiego lidera. No, liczyłem bardzo, ale to bardzo na Hansena i Woźniaka, bo ta dwójka mogła dorzucić to, co jeden zawodnik, a tutaj było akurat tylko...
No Thompson dwie śliwki wczoraj tylko przyjechał.
Bo Jackie Holder i Zmarzlik to trochę za mało. Jakby było trzech zawodników i jeszcze coś czwarta, a z drugiej strony, a z kolejnej strony całkowicie się zawiodłem na Jasiński, bo to taki mój cichy taki faworyt po tych ostatnich meczach. Jechał i jego wypowiedzi na temat znajomości toru zielonogórskiego I naszego drugiego przyjaciela, młodzieżowca z Gorzowa, gdzie mieliśmy okazję parę miesięcy z nim rozmawiać i życzyliśmy mu jak najlepszego powrotu i chwała mu za to, że wrócił do żużla. Nie, celowo nie wymieniam z imienia i nazwiska, bo tu się akurat wczoraj to mocno zawiodło, bo gorzowianie w formacjach młodzieżowych nie istnieje.
To może o Falubas jeszcze pooceniajmy bardziej indywidualne występy. Martin Waculik to był taki Martin Waculik z najlepszej swojej formy, z najlepszych czasów. Wczoraj 4 biegi wygrane, właściwie tylko raz się pomylił i przyjechał ostatni.
Tak, ale zacznę od formacji młodzieżowej. Cieszy bardzo stabilizacja formy zawodników młodzieżowych i w tej sytuacji ta roszada, wymiana za Tondera, kolejnego młodego chłopaka, fajnie wprowadzonego i...
Damiana Pawliczaka
i wprowadzenie już do dobrego poziomu ligowego, ekstraligowego, gdzie Krakowiak decyduje i porywa się, no tutaj miał jeden bieg, gdzie się porywał, nie, no młodość ma swoje prawa,
ale przeszarżował
trochę, ale trzeba cenić, że podejmuje taką walkę zdecydowanie, nie tylko, że wozi swoich konkurentów zespołu młodzieżowego, ale czy ewentualnie z drużyny przeciwnej, ale walczy z seniorami i to jest zdecydowanie na wielki plus dla Zielonogórzan. A w przypadku Waculika, no za wcześnie jeszcze moim zdaniem, bo to raptem 4 mecze były, teraz jest 5, także poczekajmy jeszcze, a nie ma jeszcze takiego odniesienia do innych, bo pytanie, jakby były Grand Prix, to pytanie, co tam w tej stawce...
Mało tej jazdy, prawda,
tak, co Waculik by prezentował. I na pewno każdy mecz następny będzie tym meczem. Jeżeli ustabilizuje na takim poziomie, no to jest to, o co pan pytał i to, co pan trafnie określił, czy już jest to u Waculika, na co wszyscy niecierpliwie czekają. Ale to dotyczy nie tylko Waculika, ale również Patryka Dudka, a tutaj również kłaniamy się nisko Piotrowi Protasiewiczowi, no bo wystąpienie w biegu nominowania w 15 jako najlepszy zawodnik, to też jest chwała dla Piotra i jedzie bardzo dobre zawody od początku sezonu.
A odnośnie Patryka, tak sobie spoglądam na punkty z wczoraj i punkty z Wrocławia, to we Wrocławiu słabo zaczął, drugą część zawodów miał dobrą, a wczoraj właściwie odwrotnie. Bo od dwóch trójek zaczął, później właściwie na zerze skończył, już ta druga faza już nie była taka tak udana jak początek.
To znaczy, wracając do tej drugiej części pytania, to jest to, o czym żeśmy mówili. Pytanie jest, czy przepracowałeś się wszystko w warunkach takich, jak tor się zachowuje po 7 wyścigu? Bo zachowuje się całkowicie inaczej, zdecydowanie inaczej. I czy te ustawienia, które mamy przygotowane, czy one spełniają? Wiadomo, że Patryk ma przy boku znakomitego ojca, doświadczonego i zawodnika, i trenera, i widzi wszystko, ale też ma bardzo młodych chłopaków tych do pomocy, którzy tam pomagają i z ich doświadczenia nie może korzystać, bo praktycznie to są tylko i wyłącznie pomocnicy.
Mikael Jensen tu jest taki trochę największy znak zapytania, że ta forma jest taka...
Kameleonowa.
Kameleonowa właśnie. Tak. Albo jedzie dobrze, albo jedzie źle.
No to już jest...
Trener nawet żartował, że to, że on ma tak, że co drugi występ ma dobry.
No to można sobie tak pożartować, tylko że Jesper to już jest taki zawodnik tak ukształtowany.
No 28 lat to
już. I sądzę, że problemy te rodzinne mu się już wszystko poukładało bardzo fajnie i czas najwyższy. Patrząc, jak się kończyło sezon zeszły w Zielonej Górze, te ostatnie mecze, ale to jest u tych zawodników zagranicznych wtedy, kiedy się zbliża ten okres rozmów, kontraktów.
To trzeba się pokazać.
To trzeba się pokazać i stąd nie zawąd, nie co drugi mecz, ale co mecz jadą znakomite zawody. Przynajmniej te trzy ostatnie zawody, albo wtedy, kiedy jest stawka najwyższa, kiedy się jedzie w playoffach. No tutaj znowu jest od początku, nie wiemy, niby stawiamy z uwagi na nazwisko i na doświadczenie i na, jakby nie patrzeć, predyspozycję tego zawodnika, no bo to samo Gorzów ma z Iversenem, też nie wiadomo, gdzie ten jeszcze większy ma doświadczenie. Sądzę, że te perturbacje w przypadku Iversena już się wreszcie skończyły, bo co roku szedł w okresie jesienno-zimowym na operację, ale ty nigdy operacji się nie poddał, a wiem, że miał te problemy barkiem wtedy, kiedy w Gorzowie prowadziłem drużynę.
A wracając do falu Bazu, Antonio Lindbeck to też taki kameleon, jeżeli chodzi o formę? Chociaż on właściwie nas do tego przyzwyczaił, że on potrafi dwucyfrowy wynik osiągnąć, a potrafi praktycznie z marnym dorobkiem skończyć zawody.
To znaczy, panie Kubo, powiem ci tego, że no Lindbeck to nie Nicky Pedersen, prawda? Z racji i fryzury i koloru skóry. Nie jestem rasistą tutaj i mam tą świadomość, że to nie jest tej klasy zawodnik, który ma 3 tytuły mistrza świata. No przyszedł do falu Bazu, bo praktycznie nie było nikogo na rynku, prawda? I jest tak, jak jest i musi być. No, cud się zdarzyć, że Lindbeck trafi i z przełożeniami i z torem i swoją dyspozycją formy sportowej.
A co generalnie wiemy o falubazie po tych 5 kolejkach? Bo to były różne mecze, powiedzmy sobie szczerze, różne, naprawdę różne. No właśnie, jakie jest pana spojrzenie na drużynę zielonogórską?
Z racji pozycji w tabeli.
No to jest drugie miejsce.
To jest drugie miejsce.
No właśnie.
Zobaczymy, co drużyna, no bo to, co wspominaliśmy, kilkanaście minut wstecz. Różne są prognozy ewentualnie, jak może się zakończyć, czy doczekamy playoffu, czy zakończymy sezon po rundzie zasadniczej. Nie chcąc wywoływać wilka z lasu, życzymy autentycznie wszystkim dobrego samopoczucia, przede wszystkim zdrowia i spokoju. Sądzę, że jeżeli doczekamy tego meczu z Unią Leszną, to będzie taki papierek lakmusowy, co drużyna prezentuje i jakie aspiracje tej drużyny, czego sięgają. No bo patrząc na to, liga jest wyrównana, prawda? Poza, no nie chcę mówić dwoma zespołami na końcu, nie wymieniamy.
Czy poza Rybnikiem, który no takie łomoty no dostaje tak, no praktycznie w każdym meczu, nawet u siebie, no 34
Gorzów,
punkty
Gorzów,
u siebie.
Gorzów to nie jest Rybnik i pozycja Gorzowa jest na ostatnim miejscu, ale jazda jest całkowicie inna, to jest odmienna, no i trochę zabrakło, można powiedzieć, tego szczęścia i formy sportowej dla Gorzowian, żeby zdecydowanie poprawić przynajmniej o ten mecz. Jak wygrać, to gdzie, jak nie w Rybniku, prawda? No i szkoda tego meczu. To jest po pierwsze, a z drugiej strony no ciekawy układ, jest wyrównany układ tabeli, ale mecze są emocjonujące, ale poziom nie zadawala.
Czyli to już nie jest ten poziom Ekstraligi co kilka lat wstecz?
Zdecydowanie tak.
Panie trenerze, czyli mecz w Lesznie uważa pan, że pokaże już, wtedy będziemy mogli konkretnie oceniać Falubas, tak?
Mecz.
Już w przyszłą niedzielę właściwie.
Tak jest.
W kolejną niedzielę.
Bo to tak idzie na zasadzie takiej drabiny, pokonujemy szczeble i był fajny mecz we Wrocławiu, tutaj dobry mecz w Derbach i teraz zobaczymy, co potrafimy.
A właśnie po tym, co chociażby wczoraj pokazał Falubas w Derbach, myśli pan, że może drużyna trenera Piotra Żyto powalczyć w Lesznie teraz, w niedzielę? Może powalczyć chociażby o remis, tak jak we Wrocławiu, a może nawet o zwycięstwo
minimalne? Ja sądzę,
że
w przypadku, jeżeli analizujemy sobie postawę Wrocławian, 53-37 w Lesznie i teraz czekający nas mecz w Lesznie, to sądzę, że ta forma Zielonogórzan to jest 75% jeszcze możliwości Zielonogórzan.
A o Lesznie, co pan powie? Jak właśnie pan postrzega? Już tak może mamy rozmawiać o tym najbliższym meczu właśnie Fogo Unii z RM Solarem Falubazem. Jakie wrażenie właśnie aktualny mistrz kraju do tej pory na panu robi?
No 2 miesiące jeszcze temu to była taka brazylijska telenowela z Lesznem. czy będzie Piotruś, czy będzie pan Sajfudinow, etc.
Ostatecznie pana Jarosława tam nie ma.
I nikt nie mówi o Jarku Hempelu. Prawda jest taka, że ni stąd, ni zowąd Jarka nie ma, a mają podpisany kontrakt Piotruś i Sajfudinow. Później ich wypowiedzi są na takim poziomie intelektualnym, że jakby nic nie było. Par excellence, wszystko jest dobrze. No i jest wszystko dobrze, wszystko ruszyło, a wszyscy eksperci, których znam z imienia, nazwiska i trochę młodsi, no to psy wieszali już na Piotrze Rusieckim, na prezesie, na Józefie Dworakowskim. Nie ukrywam, że miałem rozmowę z prezesem Józefem, zapytał się, co ma zrobić, nie? I wiedziałem pierwszy, jaki ruch ma zrobić. Mówię, drogi prezesie Józefie, życie sportowe, życie profesjonalne w sporcie, nigdy się nie zbuduje drużyny na materiale zasłużonym, wysłużonym. Bezwzględne to jest stwierdzenie, bezwzględne, ale tak jest. Zasłużeni tylko dostają w określonym czasie drogę, aleje zasłużonych i brzozowy krzyż zasłużonych. Z całym szacunkiem dla tych, których już nie ma. Dlatego tutaj sądzę, to znaczy na pewno się zgadzam z tym, że w przypadku Jarka trzeba było to zrobić. Zdecydowanie. To byłoby ze smakiem takim. Ale znamy Józefa i znamy Piotra, że to są niekonwencjonalni ludzie i podejmują niekonwencjonalne. Różne zrobili tak, jak jest, a mając na uwadze dwóch praktycznie z czołówki światowej juniorów, Kuberę i Smektałę, i dobrze rozwijających się kolejnych następców, no to nie można było czekać, bo wtedy by się zmarnowało taki potencjał, jak się ma w Lesznie. Rodowitych wychowanków. I daj Boże, żeby tacy wychowankowie byli w Zielonej Górze.
To już tak kończąc wątek derbów, jeszcze o Stal chciałem pana zapytać, czy Stal się podniesie? No właśnie, czy co pan wróży gorzowianom na dalszą część rozgrywek?
To znaczy, panie Kubo, no nie jestem wróżbitą, to jest po pierwsze. To jakbym był wróżbitą, to troszeczkę inaczej byśmy rozmawiali, ale no życzę autentycznie, jak najlepiej, że już to jest czas najwyższy na chwycenie czegoś, co przyniesie określone zyski, w sensie zdobyczy punktowej, no bo to jest niechlubna sytuacja ze Stalą Gorzów, kiedy się okupuje ostatnie mecze. No pytanie, co będzie dalej? Trzeba wyjść z tej ostatniej pozycji. Trzeba coś wygrać, żeby wyskoczyć na miejsce ewentualnie premiowane lub ewentualnie baraże, jeżeli pozostaną baraże, jeżeli nie będzie ani baraży, ani awansów, prawda? I no bo tu jest pięć zespołów, które walczą, bo jeżeli będą play-offy o miejsca w czwórce, a następne, no to grudzień miał wielkie, wielkie aspiracje do tego, żeby takowe miejsce w tej czwórce jest i na pewno jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.
Ale chyba będzie ciężko.
Ale będzie ciężko, nawet ciężej niż w zeszłym sezonie, dlatego że liga idzie w ekspresowym tempie i nie ma czasu na
błędy.
Na wtopki, na błędy. Trzeba walczyć o praktycznie każdy punkt, dlatego jestem nienasycony, kiedy mówiliśmy o Wrocławiu, że cieszy nas remis, ale każdy punkt jest ważny i nawet ten remis we Wrocławiu i później ewentualnie rewanż tu z Wrocławiem może dać nam to upragnione miejsce w pierwszej czwórce, jeżeli będzie faza play-off.
To była długa rozmowa z trenerem Czesławem Czernickim, byłym szkoleniowcem obu lubuskich drużyn. Jak słyszeliśmy, rozmawialiśmy nie tylko o wczorajszych derbach, ale głównie o tym pojedynku. Ta rozmowa zakończyła wątek żużla w dzisiejszej dogrywce. Teraz chwila muzycznej przerwy, a następnie będzie także sporo basketu.
To jest dogrywka w Radiu Zielona Góra.